pierwsze te ludziki, które pojawiały się, czyli zdjęcia. Pamiętam to takie rysunki, goły mężczyzna i goła kobieta. No, salwy śmiechu, pani nauczycielka, oczywiście purpurowa, tematy związane właśnie z miesiączką, gdzie przecież no, tego się uczymy w szkole, nie? Szybko, szybko przelecane, żeby tylko o tym za dużo nie gadać, bo jest dużo śmiechu, więc potem my mamy braki pewne w edukacji. Myślimy sobie też czasem, że nas to nie dotyczy, na przykład może jakiś chłopiec tak pomyśleć, mnie to nie dotyczy, bo ja przecież nie mam miesiączki, no ale właśnie, może kiedyś będziesz miał dziewczynę, żonę, tak, córkę, nie wiem, koleżankę.
Cześć, witajcie, to podcast WSB NLU. Po godzinach dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, ciekawego gościa, Michalina Iżycka-Worchacz, seksuolożka, psycholożka. Witaj, Michalina.
Cześć, witaj.
Cieszę się, że się spotykamy, ponieważ uwaga, tematem dzisiejszego podcastu jest seksualność i tematy tabu. Wow. Przebrniemy przez temat, bo temat chyba niełatwy. Społecznie dalej chyba jest wiele takich tematów związanych. W ogóle seksualność, Michalina, dalej jest tematem tabu?
Z mojej perspektywy tak. I z perspektywy moich klientów, na przykład gabinetowych, z perspektywy moich koleżanek, moich kolegów, moich rodziców, mojego męża. Więc myślę, że w dużej mierze jest to temat tabu w naszym społeczeństwie.
Ale mówienie o seksualności, już samo wypowiadanie na przykład, nie wiem, preferencji swoich dotyczących seksualności już jest krępujące? Czy jest dalej takim tematem, którego nie powinno się poruszać?
Myślę, że jak najbardziej powinno się poruszać. No ale na pewno możemy zauważyć, że dużo się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, że zaczynamy o tym rozmawiać, ale to dopiero jest początek.
Trochę jest tak, ja mam taką teorię, jesteśmy, zresztą chyba żadna nowość, jesteśmy społeczeństwem stosunkowo młodym. Jeżeli chodzi o ten okres, kiedy możemy powiedzieć, że Polska jest wolna, docierają do nas sygnały z całego świata i trochę dotychczas ta nasza seksualność i wiedza o seksualności to była wiedza dla twojego pokolenia z internetu, dla mojego pokolenia kiedyś z kaset wideo. Czyli nie mieliśmy takich źródeł informacji do tego, żeby się edukować. I do dzisiaj słowo edukacja seksualna, stwierdzenie edukacja seksualna powoduje w ogóle burzę nawet na poziomie politycznym. Dlaczego tak jest? Jak to zmienić?
Wiesz co, myślę, że bardzo dużo osób nie nauczyło się rozmawiać o tym. Wiadomo, że na początku pierwsze doświadczenia, tak, pierwszą edukację, jaką my dostajemy, no to jest edukacja od rodziców. Edukacja później w przedszkolu, w szkole. No i czy tam kiedyś padały słowa, tak, dotyczące seksualności, dotyczące, nie wiem, nawet już nie mówimy tutaj o preferencjach, ale o tym, czy, że penis to penis, tak? Tylko zawsze było, co na przykład, jak ty słyszałeś, jak
siusiak.
Się uczyłeś? Siusiak. Okej. Okay. Kaczorek.
Ale to jest powiedzmy, o kaczorku nie słyszałem. Ale wiesz, to ważne, żeby to był komunikat na poziomie wiekowym.
Oczywiście,
odbiorcy, prawda?
Oczywiście.
Bo są środowiska, które bardzo się boją edukacji seksualnej i to jest przede wszystkim podnoszony argument, że to jest seksualizacja na przykład dzieci. Ale nie mówimy o seksualizacji, mówimy o edukacji na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą naukową, prawda? Na ile dziecko może przyswoić pewne informacje, ale dzieci dorastają. Ja mam dorastające córki. Etap rozmowy na temat tego, skąd się biorą dzieci, mamy dawno, 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 za sobą. Jesteśmy na zupełnie innym etapie. Więc edukacja, tak, ale w jaki sposób?
No właśnie, tak jak powiedziałeś, czyli dostosowany do wieku, tak? Czyli dostosowany do naszego odbiorcy. Ty masz, tak, starsze dzieci niż ja. Ja mam 3 i 5-latka, więc ja z nimi...
To mam starsze.
No, ja z nimi trochę inaczej mogę rozmawiać na te pytania, rozmawiać na te tematy, a pytania, owszem, pojawiają się. Mamo, a czemu ty masz bliznę na brzuchu po cięciu cesarskim? Mamo, a skąd ja wyszedłem? Jak ja tam byłem w brzuchu? I też mamy dużo fajnych pozycji, które ułatwiają nam tą edukację, bo są na przykład bardzo fajne książki, takie dla dzieci, dla chłopców i dziewczynek o chłopcach i dziewczynkach, jakoś tak. I tam na przykład...
Wygooglujemy sobie.
Nie ma sprawy. Tam na przykład, jeśli chodzi o zajście w ciążę, to jest pokazane trochę metaforą, jeśli chodzi o sadzenie nasionka do doniczki, że musimy dbać, że później tak wyrasta z tego kwiatek.
Ale to takie ładne, jest piękne.
To jest takie, tak.
Wiesz, bo takim tematem jest miesiączka. Jako ojciec biorę oczywiście pod uwagę, że jest to coś, co dzieje się każdego miesiąca i ja mam 3 kobiety w domu. Ja jestem sam, pomijając naszego karmelka Maltańczyka, który jest moim sprzymierzeńcem. Natomiast zupełnie poważnie, wiem, że w określonej części miesiąca moje ukochane dziewczyny w domu zachowują się inaczej, czują się inaczej. Ale też od moich ukochanych dziewczyn często słyszę: tato, niech się to wreszcie zmieni i niech ludzie w szkołach będą mogli rozumieć, że jesteśmy w gorszej kondycji, gorzej nam się uczyć, nie mówiąc na przykład o zajęciach WF-u. Miesiączka jest takim tematem trochę cały czas tabu, albo powiedziałbym, że w drugą stronę, trochę takim tematem wyśmiewanym, jakby to było nic zupełnie. A tam miesiączka, w ogóle wymyślasz.
No tak, na WF-ie często, tak jak się zgłaszało, na przykład ja tak miałam u mnie w gimnazjum czy w liceum, jak się zgłaszało nieprzygotowanie właśnie.
Ty, że kombinujesz.
Tak, co ty kombinujesz, tak, zawsze masz miesiączkę, no mam, no raz w miesiącu.
Ale
no,
pan WF-ista czy pani?
Pani. U mnie
i
akurat pani.
Pani tak powiedziała.
Tak, tak.
To pani ma, przepraszam, nie mam, mamy tutaj pewne gadżety erotyczne, tak? Czerwony kolor, chciałem, przepraszam, ale wykorzystam czerwona kartka dla pani. Mam nadzieję, że pani nas ogląda i się teraz bardzo mocno wstydzi.
Więc...
W szoku jestem. Rozumiem, jeszcze WF-ista.
Nie no... Ale też jeśli chodzi w ogóle, tak, miesiączka, no to co za tym idzie, skoro to jest temat tabu, no to na przykład akcesoria, czyli podpaski, tampony, kubeczki, to też dalej jest
idziemy
temat
do sklepu
tabu.
I...
Tak, i dokładnie, no.
Ale kup mi podpaski w sklepie i tata... Znaczy ja z tym nie mam problemu, ale wiem, że wiele osób, jeżeli to nie jest sklep samoobsługowy, to musimy poprosić, że chce podpaski, tak? A jak jest ze skrzydełkami, zaczyna dominować purpura, tak? W kolorze twarzy. Ale przecież to są normalne tematy.
Co to znaczy normalne? Byśmy musieli zacząć, wiesz, delegację na ten temat.
Normalne tematy to takie, które dotyczą nas na co dzień. I to jest temat codzienny, to jest temat powszechny.
No tak.
Pytanie tylko, jak ten temat przedstawiać dalej, aby ludzie, którzy mają kłopot w rozmowie, mówiłeś na początku, że ja pytałem o to, czy mamy kłopot w rozmowie o seksie? To tak samo, jeżeli rozmawiamy o miesiączce i chcemy kupić kubeczki miesiączkowe, tak się nazywają.
Menstruacyjne,
przepraszam. To musimy o to zapytać w sklepie, bo zakładam, że sporo osób teraz nie będzie wiedzieć, gdzie to znaleźć, tak? Trzeba podejść do pani, która obsługuje w drogerii i powiedzieć, przepraszam, potrzebuję dla mojej córki kubeczki menstruacyjne. Gdzie są? No więc jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać otwarcie, nie będziemy mogli podejść do pani i zapytać, bo będziemy się wstydzić, a przecież to jest temat powszechny.
No tak, tak. Tylko wiesz, nie wiem jak u ciebie było w szkole, ale no u mnie na przykład temat właśnie poznawania ciała, czy, tak, czyli pierwsze te ludziki, które pojawiały się, czyli zdjęcia, pamiętam to takie rysunki, goły mężczyzna i goła kobieta. No, salwy śmiechu, pani nauczycielka, oczywiście purpurowa, tematy związane właśnie z miesiączką, gdzie przecież no, tego się uczymy w szkole, nie? Szybko przelecone, żeby tylko o tym za dużo nie gadać, bo jest dużo śmiechu, więc potem my mamy braki pewne w edukacji. Myślimy sobie też czasem, że nas to nie dotyczy, na przykład może jakiś chłopiec tak pomyśleć, mnie to nie dotyczy, bo ja przecież nie mam miesiączki, no ale właśnie, może kiedyś będziesz miał dziewczynę, żonę, tak, córkę, nie wiem, koleżankę. Więc jakby to nie jest tak, że to nas nie dotyczy, ale skoro my nawet w szkole, w placówce, w której my powinniśmy teoretycznie zdobywać edukację, w której powinniśmy zdobywać wiedzę, którą możemy wykorzystać na co dzień, i skoro oni tam nas tego nie uczą, to chyba to nie jest ważne.
Po prostu musimy mieć nauczycieli twardych zawodników i zawodniczki, którzy są odporni na to, bo mnie na przykład nie dziwi śmiech młodych uczniów na takie tematy, bo to jest
To jest
komunikat zwrotny na poziomie tych uczniów po prostu na tym etapie rozwoju. Dla nich to jest temat wstydliwy, reagują śmiechem. Nie ma co z tego robić w ogóle żadnej afery. Temat miesiączki. Ja mam kilka takich tematów, wiesz, przygotowanych, które są z pewnością tematami tabu, no ale przecież temat antykoncepcji i prezerwatyw. To nie jest tylko kwestia. Ja myślę, że młode pokolenie trochę inaczej do tego podchodzi. Ciekawe, jak to wynika z twojego doświadczenia, twoich pacjentów. Czy osoby dojrzałe też mają problem w mówieniu? Na przykład przychodzi kobieta do ginekologa, ginekolożki i chce zapytać o możliwości antykoncepcji, ale nie zapyta, bo się wstydzi. Tak czy nie?
Tak. Spotykałam się z takimi osobami, które wstydziły się zapytać i na przykład czasem pytały mnie, no i ja wtedy możemy porozmawiać oczywiście na ten temat, ale zawsze też zachęcam do tego, żeby skonsultowały się z ginekologiem, ponieważ no on ma jednak też, myślę, że większą wiedzę na ten temat, chociażby ze względu na to, że jest lekarzem i o wiele lepiej zna się na przykład na...
medycznego na nasze ciało,
tak,
prawda?
Tak. I na przykład może też do danej pacjentki być może zaproponować jej, co jego zdaniem, zdaniem lekarza, dla niej będzie najlepsze, tak?
Dla jej zdrowia.
Dla jej zdrowia.
Słynny temat tabletek antykoncepcyjnych, które no mają jakiś wpływ na nasze zdrowie, prawda? Więc tutaj jednak lekarz, znając stan zdrowia kobiety, jest w stanie zaproponować optymalną metodę dla jej ciała, mówiąc wprost, tak? Aby to nie było szkodliwe, aby też jej w jakiś sposób służyło. Czyli opieramy się tak naprawdę i też nasza rozmowa. Umówmy się, że rozmawiamy nie o tym, co nam się wydaje, tylko twoja wiedza to jest wiedza także poparta wiedzą naukową. I to jest kluczowe, tak? Czy my w seksualności mamy już taką świadomość, że nie opieramy się na przykład na filmach pornograficznych, które cały czas pokutują w tej naszej pseudoedukacji, tylko że staramy się już odnosić do wiedzy medycznej. Jak ty to postrzegasz?
Wiesz co, myślę, że tak jak w całym tym temacie dopiero to wszystko się kiełkuje, tak? Czyli właśnie to, że w ogóle seksualność, tak, nie jest, żeby ta seksualność nie kojarzyła się tylko i wyłącznie właśnie z pornografią i tak dalej, żeby tam jednak było u ludzi więcej takich skojarzeń typu lekarz, seksuolog, ginekolog, aktywność fizyczna, hormony, no bo jakby to, jak my funkcjonujemy, jak wygląda nasze życie seksualne, to nie jest, za to nie odpowiada jeden jakiś czynnik, tak? Tylko mamy tam masę różnych, naprawdę różnych rzeczy, które mogą na to wpłynąć. I bardzo często, na przykład kiedy spotykam się z klientkami i słyszę, że nie mam ochoty na seks, no to ja przedstawiam klientce czy klientowi, z czego to może wynikać, ale nie, że, nie wiem, pokłóciła się z teściową, tylko że może to wynikać z przekonań uświadomionych, nieuświadomionych, ze stanu zdrowia, ze stanu jakby i lecimy po kolei. I ja nawet rysuję takie chmurki, żeby pokazać, jak tego jest dużo, że to nie jest wcale takie łatwe i to nie jest tak, że my sobie teraz usiądziemy, tak, nie, masz zaburzenia erekcji, teraz będziemy siedzieć i gadać, no to dobra, no to jak ty to robisz i o co chodzi, bo tam jest masa różnych rzeczy, jak wygląda twoja relacja z żoną, a jak, nie wiem, czy masz dużo stresu w pracy?
Oczywiście to podłoże psychiczne, stres, różnego rodzaju problemy, zmartwienia, ale może być i tak, że zaburzenia erekcji będą wynikać po prostu w ramach jakiegoś podłoża medycznego,
tak,
na który nie mamy wpływu i musimy się udać do lekarza, poprosić o pomoc. Ale z tym też mamy problem. Niestety.
No, często jest tak, że na przykład z klientami przygotowujemy się do wizyty u lekarza.
Ja temat na przykład, wstydliwy.
Tak, temat wstydliwy. Ja na przykład ostatnio byłam u jednego z ginekologów, bo no bo profilaktyka, tak, musiałam iść zrobić cytologię i poszłam do ginekologa, do którego chodziło wiele moich koleżanek, wielu moich klientek, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jakby to powiedzieć, jest tak miły i tak empatyczny.
A to sprytnie.
Tak. I jest? Mówię, jest. I wszystkim go bardzo serdecznie polecam. Także we Wrocławiu, jeśli szukacie dobrego ginekologa, to Michał Śliż na pewno.
Akurat z Nowego Sącza do Wrocławia jest bardzo blisko, prawda? Więc przy okazji.
Tak, tylko 7,5 godziny.
Jak będziecie gdzieś w okolicy.
Ale może. Może słuchają nas studenci z innego miasta, bo nie
tak
zapominajmy,
być.
Że to nie jest.
WSB NLU ma też studentów online z Wrocławia. Ło, i to sporo. Słuchaj, miesiączka, prezerwatywy, antykoncepcja, to są bez wątpienia tematy tabu. Niepotrzebnie.
Moim zdaniem nie.
Czyli niepotrzebnie. Moim zdaniem też.
I jeszcze właśnie, jak mówimy o profilaktyce, nie? No to, czyli na przykład oglądanie swojego ciała. To też jest temat tabu, tak?
No oczywiście.
USG piersi może nie, ale samo badanie piersi.
No dobrze, ale wiesz, ja na przykład jestem przed badaniem, przepraszam, proktologicznym, tak? Będę musiał ściągnąć spodnie. A jestem po badaniu, przepraszam, że tak wywalam prywatę, ale jestem po kolonoskopii i też. Pozdrawiam pana doktora. No dobrze, ale jest to pewna sfera intymna, akurat tu związana z badaniem nieseksualnym, ale jednak związane z częściami ciała, no, które są sferą intymną, tak? Powiem szczerze, zaskakująco dobrze to przeżyłem. Może więcej odwagi i uświadomienia sobie. To są normalne tematy. Jeżeli pójdę na badanie proktologiczne, będę musiał ściągnąć spodnie. Jak ściągnę spodnie, to mam coś z przodu i mam coś z tyłu, tak? To jest naturalne, ale to nie jest tak, że tylko ja mam, tylko mamy wszyscy.
No tak, no i nie zapominajmy o tym, że ta osoba, do której my przychodzimy, to ona już... Tyle razy widziała, tak? Tyle penisów zobaczyła, czy tyle, brzydko mówiąc, cycków.
Ty mówisz penisów, cycków, a jak ludzie nazywają intymne części ciała?
Różnie, bardzo różnie.
Określenie cipki funkcjonuje?
Tak, tak.
Jest brzydkie?
Moim zdaniem bardzo piękne słowo. Ale dużo, dużo osób mówi, że jest infantylne. Myślę, że teraz troszkę to się zmieniło, bo jednak dużo i na Instagramie, i właśnie na podcastach.
No, można zamienić na waginę, tak?
Można, tak. Jest jeszcze takie ładne słowo joni. Nie wiem, czy słyszałeś.
Jeszcze
z joni.
Aha, to nie słyszałem.
To się chyba z indyjskiego, z tego co dobrze pamiętam, ale nie chcę was kłamać. Więc jakby mamy dużo określeń i też jakby to nazewnictwo gabinecie, no to jest temat kozak, słuchaj, bo...
poczekaj na sobie ucha, bo...
Bo klienci po prostu
Ale co, członek?
Po prostu klienci się
członek
wstydzą.
Członek drużyny?
I mają ochotę powiedzieć to w taki sposób, jak rozmawiają z kolegą i koleżanką. Jak ja widzę, jak ten ktoś się krępuje, ja mówię, słuchaj, mów do mnie po prostu.
Tak jak ty nazywasz, tak?
Tak, dokładnie. I jeśli ja czegoś nie wiem... No bo jak ktoś mi mówi, no wiesz tam.
A, ale gdzie?
Ja nie wiem tam, co to znaczy tam, no bo... I jakby sobie też to odczarowujemy. Jak mam pary, to i też widzę, że jest problem w taki komunikacyjny. Komunikacja to jest, kurczę...
To jest podstawa.
Super, tak, kluczowa sprawa, jeśli chodzi o relacje. No to na przykład daję takie ćwiczenie. Słuchajcie, idźcie do domu, weźcie sobie, każdy bierze swoją kartkę, 5 minut budzik, piszecie wszystkie określenia ładne, brzydkie na słowo cipka i później na penis. Kolejne 5 minut. A później
albo
się
członek.
Tym. No tak, no mogę ci, nie wiem, Hitler, co tam jeszcze było, bazuka.
Wacek.
Wacek. No,
Przepraszamy wszystkich wacków, to nie jest jakieś celowe, no ale po prostu zdarza się, że w nazewnictwie, ja słyszałem wiele razy w życiu takie określenie, tak?
Tak.
No jeszcze jedno imię, ale no nie chcę tutaj stygmatyzować.
No ale później oni się, tak, ta para wymienia się tym. No i zobacz, my się przy tym śmiejemy, oni też się zaczynają śmiać i to już nie jest takie tabu, bo w związku też seks jest bardzo często tematem tabu. I my
i
w związku
nie był
uprawiamy
taki
ten
poważny.
Seks, a nie rozmawiamy o tym, nie? To
no
też
tak,
jest ciekawe.
Zgaszone światło pod kołdrą i tak dalej. Chyba będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale powiem państwu, że powiem wam, że nie w tej części, bo mamy tych tematów bardzo dużo, a Michalina jest u nas na dłużej. Michalina, jeżeli chodzi o właśnie nazewnictwo, przełamanie czy w związku, jak sobie ustalimy, jak sobie nazywamy, bo nam się tak podoba, może nas rozśmieszyć, kogoś może wkurzyć, ale możemy ustalić, tak? Słuchaj, nazywamy to tak i tak. Jest to też jakaś forma taka zbliżająca do siebie, skracamy dystans i sprawiamy, że te tematy nie są już takie tajemnicze, nie wiadomo co tam, czyli słuchaj, tam coś mnie na przykład, ktoś ma problemy, coś tam mnie swędzi, mam jakiś problem, tak? Rozumiesz? Czyli zaczynamy określać, tak? Swędzi mnie to i to i mówimy to wprost, prawda? To ma też wpływ na relacje w związku?
No pewnie, że tak. No ja w ogóle myślę sobie... Czekajcie, bym się prywata w głowie odpaliła. Nie
wiem,
do końca.
Żebyś nie powiedziała za dużo.
No, no ale w momenty, kiedy na przykład ustalamy, tak, z partnerem, z partnerką, jak będziemy nazywać właśnie, nie wiem, penisa, piersi, no to przecież to są też, no ja mam takie wspomnienia raczej śmieszne, tak? Jak ty go nazwałaś? Nie tak, no co ty? Więc,
no jest wesoło.
Więc tak, jest to wesoło. Takie wesołe, zbliżające, więc myślę, że jak najbardziej, nie? No i my musimy się też czuć w tej relacji komfortowo. Mhm. Musimy mieć zaufanie, więc takie rozmowy też budują to zaufanie.
Ale też oglądanie ciała w sensie badania tego ciała. Faceci powinni badać jądra. Kobiety powinny badać piersi. Można to połączyć, tak? No, badać sobie nawzajem. Ale też traktować to nie tylko w sferze seksualnej, ale w sferze naszego zdrowia. Kochamy naszego partnera, naszą partnerkę, chcemy żyć jak najdłużej oboje, wobec czego czasami do tego ciała nie podchodzimy tylko seksualnie, w sensie zbliżenia, tylko nagość służy również do tego, żeby sprawdzić, czy u mojej partnerki, żony, czy u mojego męża, partnera jest wszystko okej.
Okay. Tak,
choć
tak.
Sprawdzę ci jądra.
No tak, no tutaj akurat proponowałabym może, żeby mężczyźni sami próbowali, bo nie wiem, żeby... partnerka albo partner za mocno coś nie przycisnął, bo wiadomo, delikatna sfera,
bardzo.
Ale na przykład...
Podobno największy ból na świecie.
Nie pogadamy o tym, ale na przykład kobiety bardzo często nie wiedzą, jak wygląda ich cipka, możemy nazwać to różnie, więc one też nie wiedzą, jak to wygląda, co tam się dzieje, czy, no właśnie.
Faceci mają łatwiej. Zdecydowanie.
No.
Czy sprzęt jest bardziej eksponowany u mężczyzn? Sprzęt w cudzysłowie, żeby nie trywializować, ale kobiety mają trudniej. Lusterko?
Tak, no musimy pamiętać, żeby też zadbać o jakiś taki komfort, bo to często w momencie, kiedy kobieta sięga po lusterko, tak, przepraszam, osoba z cipką, sięga po lusterko, no to wtedy jest to dla niej też jakieś intymne, może to być jakieś zadziwiające, więc dobrze by było zrobić to w tym momencie, kiedy się czuje komfortowo, nie wiem, czy chce zamknąć się w łazience, no i lusterko, no i sprawdzamy, patrzymy, jak to tam wygląda, co tam się dzieje i też regularne sprawdzanie, na przykład raz w miesiącu, skoro badanie piersi raz w miesiącu, to samo badanie, no to też sprawdzenie.
Porównanie, tak?
No tak.
Od ostatniego razu.
No tak, no bo jeśli na przykład, nie wiem, coś mi tam wyskoczy, no to wtedy ja, kurczę, no w tamtym miesiącu tego nie było, tak? Albo jak, nie wiem,
ale
mam
jak
jakieś
to?
Dolegliwości.
Coś mi tam, gdzie? Nazywajmy to konkretnie.
No, ale ja mówię to, co w
żartuję.
Głowie mają, nie?
No. No oczywiście, ale wiesz, to jest no, też takie czasami językowe przyzwyczajenie. Czyli poznawanie swojego ciała, oglądanie także w kwestii naszego zdrowia, w kwestii medycznej, czy u nas jest wszystko okej. Okay. Ale takim tematem tabu jeszcze do niedawna, teraz już chyba nie, moim zdaniem, nie wiem, co ty na ten temat sądzisz, jest orientacja seksualna. Chyba jeszcze wszystkiego nie przypracowaliśmy, ale mam wrażenie, że jest lepiej.
Na pewno jest lepiej.
Ty jesteś specjalistką, więc ty odpowiadaj. Mnie się może wydawać.
Na pewno jest lepiej, jakbyśmy porównali, no nie wiem, no, jak już tak się odwołując do własnych doświadczeń, no to jak teraz słyszę licealistów, tak? Właśnie jak wygląda kwestia, że właśnie, nie wiem, na przykład ktoś powie, że ja jestem biseksualny, no to już teraz z tego, co słyszę, młodzież przyjmuje to inaczej, tak? Ci rówieśnicy przyjmują to inaczej niż na przykład jak ja byłam w liceum te... No, nie będę liczyć.
Chwilę temu.
Trochę...
2-3 lata temu.
Trochę temu. Więc no myślę, że jakby ja widzę, że się zmieniło, ale no jeszcze nie tak przynajmniej jak ja bym chciała.
Bo tutaj możemy przyjąć co najmniej dwie drogi. Jedna droga jest taka, którą reprezentuje część dorosłych, że młodzi wymyślają, że to jest moda. Druga droga może być taka, to nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Druga droga jest taka, że młodzi mają większą świadomość i wiedzę, a zatem są w stanie, bardziej niż my w ich wieku, określić, kim są. I teraz jakbyś się do tych dwóch dróg odniosła, może widzisz jakąś trzecią, czwartą.
No na pewno jeśli dziecko czy młodzież usłyszy komunikat, a wymyślasz, no to raczej nie będzie chciało dzielić się z rodzicem przemyśleniami.
Komunikacja.
Tak, więc jakby na wstępie sobie palimy drogę, nie? Więc warto jest też o tym rozmawiać na zasadzie, ja nie rozumiem, tak? Ja nie rozumiem, wytłumacz mi, powiedz mi.
Co
więc
czujesz?
Tak, tak. I ja też rodzicom i nie tylko rodzicom, tak? Namawiam ich do tego, żeby poznali ten świat właśnie drugiej osoby, nie? Czy dziecka, czy no ich dziecka.
Wiesz, u rodziców jest przerażenie. O matko, moje dziecko jest homoseksualne. Albo moja córka czuje się chłopcem. Więc to może pierwsze przerażenie może być trochę fatalne w skutkach. Bo mówiąc wymyślasz, jako rodzic odstawiasz się całkowicie na bok. Możesz być pewny, że twoje dziecko drugi raz może już nie podejść do ciebie i powiedzieć, tato, mamo, czuję się tak i tak.
A jaką to dziecko musiało się wykazać odwagą?
Ogromną. Czyli rozmowa ma znaczenie, musimy uważać na to, jak się komunikujemy. A jeżeli chodzi o orientację seksualną społecznie, tutaj zauważasz jakieś zmiany w akceptacji inności, bo mówimy, okej, nie da się zaprzeczyć faktom, że już w starożytności było wiadomo, że dosyć znane postaci miały orientację homoseksualną. To nie jest wymysł nastolatków z ostatnich 5-10 lat, tylko to jest fakt. Tak ludzie się czuli i uważali, że mają pociąg do tej samej płci. Jak to teraz społecznie wygląda u nas, po prostu w Polsce? Ty jesteś z większego miasta, więc pewnie widzisz to trochę szerzej.
Wiesz co, nie chciałabym się tak opierać tylko na tym, co ja widzę, no bo ja jestem tylko jednym małym człowiekiem tutaj w naszym kraju.
No wszyscy, którzy nas oglądają, czekają, co powiesz, Michalina.
Myślę, że już jest mniej też takich stereotypów, typu różowa koszula to gej.
Miałem dzisiaj różowy krawat.
Miałeś, no.
To
jeszcze
nie.
Opaska.
Kolczyki.
No.
Ale śmiejemy się, ale są takie stereotypy.
No,
ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że gdybym założył kolczyki, byłbym uznany za osobę homoseksualną wytykane palcami.
No tak, tak. Tak. Albo na przykład mężczyźni, którzy się malują, tak? Ja ostatnio widziałam...
w ciebie, no nie przed chciałam. Ja się, no nie muszę chciałam. Się wam przyznać, ale miewam czerwony nos, mam cerę naczynkową i po prostu muszę to zatuszować przed nagraniem. Chyba trochę się wyprułem, jak mówi młodzież.
Ale to nie chodziło mi akurat o tą sytuację. Chodziło mi o sytuację, gdzie
myślałem, że chcesz mnie zdemaskować.
Nie, poszłam do Rossmana i widziałam dwóch kolegów, którzy stali ze sobą i dyskutowali na temat palety cieni. I ja wtedy byłam w szoku. To było... cztery lata temu, jak sobie tak teraz...
Nie tak dawno.
No nie wiem. W każdym razie ja byłam w szoku, gdzie nie uważam się za... Jestem osobą bardzo tolerancyjną, jestem osobą otwartą, staram się tego nie kategoryzować. No to wryło mnie to też, że oni mieli właśnie taką odwagę, żeby stać i rozmawiać o tych paletach i kupić którąś z nich. Nie? Ja w ich wieku bałam się kupić podpaski.
Znaczy, to jest naturalne, dojrzewamy do pewnych rzeczy. Ja kilka lat temu, chyba ci opowiadałem przed nagraniem, chciałem kupić podkład w kremie. No, pracuję często przed kamerą, więc jest to nieuniknione i było mi się trudno dogadać w pewnej drogerii, ale kilka lat później w tej samej sieci kupowałem opaskę do włosów. Już pani nie pomyślała, że to dla mojej żony albo córki, tylko odniosła się bezpośrednio. Jeśli dla pana, to tutaj. I pokazała. Także jest fajnie, jest jakiś
progres. No czyli to znaczy, że
progres,
to się zmienia, tak?
Michalina, bo my mamy dużo tematów do omówienia. Chciałem cię jeszcze jedną rzecz zapytać, a propos taka sfera tabu, z którą ja się też często spotykam, rozmawiając z moimi rówieśnikami, znajomymi. Czy gadżet erotyczny, bo ich tu mamy trochę, czy może być zagrożeniem w sypialni? Ktoś może powiedzieć, wiesz, czując, że to jakiś podstęp. Mm-hmm. Ktoś może powiedzieć, nie, my w sypialni nie potrzebujemy gadżetów, ponieważ staje na wysokości zadania. Mm-hmm. Czy to jest dobre rozumowanie?
Przede wszystkim, żeby wprowadzić gadżet erotyczny do sypialni, musimy być do tego odpowiednio przygotowani. Czyli co musimy zrobić? Porozmawiać o tym. Znowu, komunikacja. Ale
okay.
To myślę, że może być pomocą. Pomocą w sypialni może być to nowe doświadczenie. I no, gadżety erotyczne to właśnie, to też nie jest ten stereotyp wielki, różowy, plastikowy kutas, za przeproszeniem. Ale...
Brzydko powiedziałaś? No, okej, okay, no ale to tak jak umówmy widać, się, podejrzewam, że to określenie często się pojawia w tym ćwiczeniu, wypisywaniu nazw, na przykład... Części intymnych, tak?
Tak. No okay. I jeszcze brzydsze, nie?
Jeszcze brzydsze.
No, pip.
Na przykład.
Tak, więc, więc myślę, że nie jest to zagrożenie. Myślę, że jeśli odpowiednio je wprowadzimy i dwie osoby są na to gotowe, czy więcej, tak w zależności od jakiej sypialni mówimy, no to może być to bardzo pomocne i przyjemne.
Okej, okay, teraz w drogeriach można już kupić masażery, ale są to po prostu wibratory, ale z drugiej strony takie erotyczne zabawki kojarzą nam się znowuż z firmami porno. Niesłusznie.
Tak, niesłusznie, bo ja na przykład te wszystkie gadżety, które tutaj mam, są z firmy Easy Toys. Nie wzięłam wszystkich, bo bym musiała zabrać drugą i trzecią walizkę. Tyle tego mam w domu. Tak, więc to jest firmy Easy Toys i oni mają bardzo fajną stronę, na której są zabawki z różnych firm, są tam instrukcje obsługi, są filmiki, jest napisane na przykład, jaki jest tryb wibracji, czyli melodia tak zwana wibracji.
Bo tu mówimy też o takim zastosowaniu medycznym.
No tak, oczywiście, też
no, oprócz przyjemności, zarówno w dziedzinie urologicznej, możemy tutaj mówić, że są to przyrządy, akcesoria, które pomagają nam także gdzieś tam zaspokajać pewne kwestie zdrowotne.
Tak. No, na przykład przy pochwicy, tak, też stosujemy, są takie specjalne zestawy takich małych jakby dildo, i po prostu klientki czy pacjentki korzystają z tego oczywiście przy współpracy z urofizjoterapeutą, czy na przykład kulki gejszy tak zwane. Są też w ogóle przyrządy, które istnieją, na Easy Toys również można je kupić, to są takie tacy powiedzmy trenerzy mięśni dna miednicy. Kurczę, mogłam wziąć, nie pomyślałam. To jest też ciekawe.
Ale do Wrocławia jest niedaleko, myślę, że...
Wygląda trochę jak taki dziwaczne, takie dziwaczne dildo. Spompowujesz z jednej strony powietrze, wsadzasz to do środka, naciskasz guzik, powietrze się pompuje, to się dopasowuje do kształtu twojego, tak?
Jest.
I masz tę aplikację na telefon, która ci mówi, jak spinać te mięśnie. I na przykład lata taki motylek i musisz te mięśnie spinać, żeby ten motylek, wiesz, tam zbierał kwiatki czy coś tam. Na przykład są takie rzeczy, więc czy możemy to podciąć pod gadżet erotyczny? Chyba nie, bo to nie ma nic.
Nie, no to już
nic,
jest,
to jest
przyrząd
właśnie
medyczny
więc...
tak. No ale to się wszystko składa w jedną całość, bo skoro... Nasza seksualność to także oglądanie swojego ciała, dbanie o nasze zdrowie. To myślę, że te dwa elementy zdecydowanie się przenikają. Michalina, dziękuję ci, ale to nie koniec naszych rozmów, bo jeszcze się spotkamy w niejednym temacie. Moim i waszym gościem w podcaście WSB NL-u po godzinach była Michalina Iżycka-Worchacz, seksuolożka, psycholożka. Jak słyszeliście, zna się na rzeczy. Tematy ważne naszej sfery seksualnej, nie możemy ich pomijać, bo tego już się nie da zatrzymać nawet społecznie, o czym będziemy też rozmawiać w kolejnych odcinkach. Bardzo ci dziękuję za sympatyczną rozmowę. Wam dziękuję za to, że byliście razem z nami. Krzysztof Witowski, do zobaczenia.